ostrej i takiej antypolskiej działalności służb ze wschodu, więc rozumiem, że zdaniem pana premiera, ja podzielam ten pogląd.
Dziś bardziej potrzeba, masywne problemy i wyzwania przed siebie.
Tak, że dziś trzeba bardzo mocno jednak skoncentrować się na tym obszarze służb specjalnych, kwestii dotyczących wpływu na przykład służb obcych na migrację, na wykorzystywanie migrantów jako broń w tej wojnie hybrydowej. I ja i z tej perspektywy rozpatruję decyzję pana premiera. Ja mogę zapewnić, że my z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem będziemy bardzo dobrze współpracować, bo robiliśmy to przez wiele lat.
Zaskoczyła mnie opinia Przemysława Czarnka o zmianach w tym resorcie. Być może to delikatna zmiana na dobre, bo niekompetencja Siemoniaka nieprawdopodobnie przerażała, ale uspokoję pana Przemysław Czarnek, bo panu cudów się nie spodziewa.
Ja bym był bardzo zmartwiony, jakby się spodziewał. Tak, mówiąc zupełnie szczerze, ja mogę tylko powiedzieć jedną rzecz. Politycy PiS-u z całą pewnością za mną nie przepadają i mają ku temu powody. I nie zawiodę ich w tym zakresie.
Czy czuje się pan komandosem?
Nie, czuję się człowiekiem, który ma do zrealizowania ważne zadanie. Od wielu lat jestem w polityce. Polityka to jest to, czym się zajmuję. No naprawdę.
Jest moją pasją.
I też jestem, i mówiąc panie redaktorze, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, i wiem, jak ważne obowiązki przede mną stoją i będę starał się, będę wykonywał je jak najlepiej potrafię, z jak największą determinacją.
Zaskoczyło mnie to porównanie do komandosów, członków rządu w ustach premiera Donalda Tuska. W ogóle to jest strasznie popularne ostatnio porównanie, bo według relacji polityki w trakcie świętowania sukcesu Nawrockiego także Kaczyński miał powiedzieć, że w Pałacu Prezydenckim potrzeba nam wprawionych komandosów.
Widać rzeczywiście, wszyscy dzisiaj ten język służb specjalnych jest bardzo, bardzo powszechnie używany. Ja rozumiem to porównanie pana premiera Donalda Tuska, bo rzeczywiście skala wyzwań tego, co przed nami jest gigantyczna i rzeczywiście można to porównać do takiej misji komandosów. Ja natomiast jestem przekonany, że wszyscy, którzy wchodzą do tego nowego gabinetu pana premiera Donalda Tuska, to są przede wszystkim propaństwowcy, osoby, które podejmują się tych trudnych zadań, bo każdy ma bardzo trudne zadanie po to, aby Polacy mogli czuć się bezpieczniej.
Donald Tusk mówił też tak. Symboliczną kandydaturą na nowego ministra jest osoba pana Waldemara Żurka i powrót na stanowisko szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Będzie to owocowało twardymi decyzjami w praktyce. No to jakich masywnych decyzji po panu możemy się spodziewać w najbliższym czasie?
Myślę, że pokazałem za pierwszym razem, gdy byłem w MSWiA, że nie ma przede wszystkim świętych krów, że wszyscy będą równi wobec
prawa. No akcja z Kamińskim i Wąsikiem.
No też wiele innych rzeczy tam w tamtym okresie. Proszę pamiętać, że wtedy także rozpoczynamy.
Ale ja pytam o przyszłe decyzje, a nie przyszłe.
Ale panie redaktor, proszę zwolnić mnie z odpowiedzi na temat tego już bardzo konkretnych decyzji, bo będziecie je państwo poznawać każdego dnia. I ja mogę powiedzieć, że tak jak podczas pierwszej mojej bytności w MSWiA kierowałem się tylko i wyłącznie kwestiami praworządności i takiego równego stosowania prawa wobec wszystkich obywateli. Tak też będzie tym razem. Wtedy rozpoczęliśmy proces umacniania polskiej granicy, jeżeli chodzi o przebudowę tego płotu pisowskiego w prawdziwą zaporę. Wtedy rozpoczęliśmy proces...
A jeszcze wcześniej w ogóle potępialiście płot budowany przez PiS?
I powiem pani więcej. Płoty, co do zasady, w tak wrażliwej kwestii jak szczelność polskiej granicy, ja płoty nadal potępiam. Ja chciałbym, żeby na naszej granicy była skuteczna zapora.
Czyli państwo potępiają płot, ale chwalą mury.
Tak, ja chwalę skuteczność w polityce i to nie jest przypadek, że za czasów PiS-u ten płot wychwytywał 30% nielegalnych migrantów, dziś wychwytuje 98%. Wychwytuje oczywiście, mówię, w przenośni, no bo przecież to też kwestia skierowanych tam funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy wykonują gigantyczną pracę, podobnie policjanci, żołnierze. Ja mówię o takim elementarnym podejściu do tego, że my uczyniliśmy naszą granicę wschodnią szczelną, a PiS robił szpic na tej granicy.
To teraz o granicy zachodniej, bo Robert Bąkiewicz, to teraz pański problem. Bąkiewicz dla Rzeczpospolitej mówi, nie schodzimy z granicy, bo nie wierzymy rządowi Donalda Tuska. Na pewno będziemy do 7 sierpnia, bo wtedy mija czas obowiązywania czasowych kontroli na granicy. Pewnie zostanie ten czas przedłużony. A wczoraj otrzymałam newsletter, bo ja też oczywiście jestem subskrybentką tego, co Ruch Obrony Granic produkuje i wysyła. Ja jestem bardzo ciekawska, więc lubię wiedzieć, co komunikują. I właśnie wczoraj poinformowali, że zaczynają budować placówki Ruchu Obrony Granic w całej Polsce.
Nie będzie łamania prawa na polskiej granicy. Jeżeli ktokolwiek będzie łamał prawo, to będzie reakcja stosownych służb państwa. Mhm. To cały komentarz.
Ale jak się tak plączą po terenach przygranicznych, to niech się plączą.
Panie redaktor, to, że jeżeli ktoś chodzi po umownym moście granicznym i albo ktoś robił na polu namiotowym, rozbił sobie namiot, to przecież państwo nie będzie w takich sytuacjach ingerować. Natomiast jeżeli ktoś przeszkadza funkcjonariuszom, obraża funkcjonariuszy, jeżeli ktoś podszywa się pod funkcjonariuszy,
zatrzymuje jakiś samochód,
to będzie reakcja, chce zaglądać będzie reakcja państwa. Ja oczywiście bardzo szybko, dziś rozmawiamy w takim okresie, no powiedziałbym przejściowym, no jeszcze jestem już ogłoszonym, ale jeszcze nie powołanym ministrem.
Jeszcze pan do resortu nie wszedł.
Jeszcze do resortu nie wszedłem. Dzisiaj wejdę tam po południu po nominacji, którą...
O 15.30.
Tak jest. Jutro na pewno spotkam się zarówno z panem komendantem Baganem, jak i z komendantem Boroniem. Przeanalizujemy tę sytuację i będziemy wdrażać nowe rozwiązania. Choć tak jak powiedziałem, tutaj będę i korzystał z doświadczeń pana ministra Siemoniaka i blisko z nim współpracował, bo ja nie mam wątpliwości też, że jeżeli chodzi o tą zachodnią granicę, wiele jest dezinformacji i to dezinformacje pochodzącej ze wschodu.
To teraz poproszę pana o egzegezę słów premiera, bo Donald Tusk mówił wczoraj tak. Są polityczni łajdacy, którzy z każdego problemu chcą robić polityczne złoto. Oni też stanowią zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. To zagrożenie ma dwie twarze. Zewnętrzną Putina lub Łukaszenki, ale także twarz wewnętrzną. Będziemy eliminować wewnętrzny sabotaż. I pomyślałam sobie, że ta eliminacja wewnętrznego sabotażu to będzie pańskie Tomasza Siemoniaka zadanie. Ale o jakim wewnętrznym sabotażu mówimy? Bo tutaj twarz zewnętrzna ma konkretne nazwiska, a twarz wewnętrzna nie.
Myślę, że wiele wypowiedzi różnych polityków, nieodpowiedzialnych polityków, wymaga tak naprawdę dokładnie...
Ale po nazwisku. Grzegorz Braun?
Ale panie redaktorze, ja jestem zbyt długo w polityce i zbyt poważnie podchodzę do swoich obowiązków, żeby przyjść do poważnego radia i rzucać jakieś oskarżenia. Przyjrzymy się wszystkiemu w tym zakresie. Tak, są politycy, którzy wypowiadają się w sposób nieracjonalny, nieodpowiedzialny, szkodzący polskiemu bezpieczeństwu. Tak jak nie sposób nie widzieć, że niektórzy z polityków mówią językiem, z którego cieszą się na Kremlu. I każda taka wypowiedź będzie analizowana.
Ponieważ pan, panie ministrze, występuje w dwóch osobach, także jako sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, to teraz popytam pana o rzeczy, które Koalicja Obywatelska obiecywała w 2023 roku, czyli stworzenie resortu przemysłu z siedzibą w Katowicach. Donald Tusk to obiecywał w kampanii, poruszał te kwestie w trakcie expose 13 grudnia 2023 roku. Resort zaczął działać od marca 2024 i właśnie kończy działalność. Obietnica nie była do końca przemyślana.
Nie, to jest kwestia tego, że dziś potrzeba zupełnie nowej konstrukcji rządowej.
Naprawdę? Po roku i kilku miesiącach?
Tak. Tak, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Pierwszy raz w historii
Polski. A nie warto powiedzieć, że ten resort po prostu się nie udał, a pani minister pilnowała tylko, żeby górnicy się nie zdenerwowali?
Okej, pani redaktor, to może pani uznać oczywiście tak lekko powiedzieć, pilnowała tylko, żeby górnicy się nie zdenerwowali. Ja bym powiedział, że pilnowała tego, żeby na Śląsku, ważnym regionie gospodarczym, regionie, który wymaga transformacji, przechodzi tą transformację, żeby był spokój społeczny. I tak, to też było potrzebne.
Ale jest jakiś pomysł dwa lata temu, że resort w Katowicach, potem ten resort powstaje, działa rok z kawałkiem i jest inny pomysł, żeby nie było resortu osobnego w Katowicach.
Ale bo oczywiście z perspektywy czasu wszystko jest prostsze do analizowania, ale ja chcę przypomnieć nastrój października połowy października, listopada i grudnia 23 roku. Tego, co wyprawiali politycy PiS-u, udając, że powołują rząd.
Sytuacja,
w której wchodziliśmy do resortu, w którym odkrywaliśmy kolejny bałagan, który zostawił nam PiS.
Ale co ma jedno z drugim?
Już pani tłumaczę. Więc wzięliśmy konstrukcję rządu. Pan premier przygotował konstrukcję rządu, która miała ułatwić to wejście jak najszybciej, jak najsprawdziej, uruchomić ten podstawowy
proces. Tak, ale ja pytam o to, że państwo wymyślili resort, który teraz państwo likwidują.
Właśnie, dlatego mówię, a dziś, bo to nie jest kwestia likwidowania samego resortu przemysłu, to jest kwestia zupełnie innej polityki gospodarczej. Dziś pierwszy raz w historii Polski w jednych rękach będą i finanse publiczne, i kwestie gospodarcze. I dlatego jest to naturalne. No wyobrażam sobie pani taką sytuację, że minister Domański, dziś nadzorujący, który będzie nadzorował od dziś tam od 15.30 resort finansów i resort gospodarki, nagle nie ma wpływu na to, co dzieje się na Śląsku, jeżeli chodzi o kwestie przemysłowe. No przecież to by było kompletnie irracjonalne. To jest po prostu zmiana filozofii pracy gospodarczej rządu. I tak można powiedzieć, a może półtora roku temu trzeba było to zrobić, ale nie, są mądrości etapów i właśnie na tym etapie pan premier zdecydował, że to serce gospodarcze musi być w jednych rękach.
No dobrze. Trzeci minister kultury Sienkiewicz, Wróblewska, Cienkowska. Trzeci minister aktywów Budka, Jaworowski, Balczun. I zapisu taka karuzela kadrowa prowokowała państwa wtedy opozycję do krytyki.
Nie, zapisu, żeby być precyzyjnym, zapisu pani redaktor przede wszystkim do krytyki byliśmy... Do krytyki skłaniało nas to, co działo się w spółkach Skarbu Państwa. Spółkach, w których...
Tam też była karuzela
kadrowa.
Nie,
tam było... Nie karuzela. Karuzela to ma jakieś takie tempo normalne kręcenia się, a tam było jakieś...
Szybka karuzela.
To takie z prędkością światła. Tam byli prezesi, którzy wchodzili na miesiąc, żeby brać odprawy.
Oczywiście.
Pamięta pani... Przecież były tam... Enea była chyba taką... Proszę, jeżeli źle pamiętam nazwę, to bardzo przepraszam, bo nie chcę wprowadzać w błąd. Ale była jedna spółka, która w jednej kadencji zmieniła prezesów 7-krotnie. Za każdym razem odprawy, za każdym razem te gigantyczne pieniądze.
Ale ja myślę teraz o jakiejś ciągłości, tak, że ktoś ma jakiś pomysł na resort na samym początku, a nie, że Sienkiewicz wchodzi, Budka wchodzi, pan wchodzi, a potem po paru miesiącach, a jednak do Parlamentu Europejskiego i kolejny człowiek wchodzi, teraz kolejny człowiek wchodzi, tak?
Ale
i na nowo
polityka.
Poznaje resort.
To nie, pani redaktor, pani minister kultury, nowa minister kultury była wiceministrem, więc trudno to uznać, że nie zna resortu.
Ale miała być taka minister, która nie znała resortu, tylko na ostatniej prostej się okazało, że nie chce.
Ale ja nie chcę się odnosić do państwa i to też wasze prawo jako dziennikarzy. Jeszcze dzień przed nominacjami od pana premiera, czy też przed wskazaniem nowych ministrów, państwo żyliście trochę w takim a tutaj to będzie ta osoba, a tutaj to będzie ta osoba. Ja nie wiem, jak było z panią minister Cienkowską wczoraj. Ja nie wiem, czy wszystkie te plotki medialne są prawdziwe. Wiem, że mamy nową minister.
Paweł Szwic mówił u nas wprost, że rzeczywiście wskazano Aleksandrę Leo, ale ona stwierdziła, że z powodów rodzinnych nie jest w stanie poświęcić codziennie kilkanaście godzin na pracę i wyskoczyła właśnie Marta Cienkowska.
Tak, ja akurat z panią minister Cienkowską jesteśmy, czy byliśmy, bo ja już nie jestem. Startowaliśmy w jednym okręgu wyborczym, ona jest z Ciechanowa i miałem okazję poznać panią minister, bardzo kompetentna osoba, mam nadzieję, że da nową dynamikę i nie godzę się z takim zarzutem, że ona nie zna resortu, bo trochę ten zarzut pobrzmiewał. Jeżeli chodzi o nowego ministra skarbu, czy aktywów państwowych, tak teraz, to jest człowiek, który pracował w wielu spółkach skarbu państwa i miał doświadczenie w dużych spółkach kolejowych. Teraz nadzorował Agencję Rozwoju ARP.
No właśnie, przez parę ostatnich miesięcy miał tam jakiś plan, pomysł na Agencję Rozwoju Przemysłu, ale już nie ma tego planu, bo już teraz ma mieć plan na resort aktywów państwowych.
Trudno uznać, że te osoby nie znają resortów, do których przychodzą. A w polityce tak, w polityce zmiana ministrów jest rzeczą całkowicie naturalną.
A jaki ma być efekt taki polityczny, marketingowy, wizerunkowy podniesienia Radosława Sikorskiego do rangi wicepremiera? Co ma to dać państwu, koalicji 15 października, prócz dowartościowania konkretnego polityka?
Ja myślę, że przede wszystkim to pokazuje wagę spraw międzynarodowych. Radosław Sikorski będzie łączył teraz i funkcję ministra spraw zagranicznych i ministra do spraw europejskich. Wcześniej ta rola od zresztą wielu lat była rozdzielona. W niebezpiecznym świecie, w niebezpiecznym otoczeniu, w którym przyszło nam żyć, funkcjonować, potrzeba wzmocnienia polskiej dyplomacji. Ja tak czytam to wzmocnienie Radosława Sikorskiego. Zresztą Radosław Sikorski no, dał się poznać przez ostatnie prawie 2 lata, jednak jako osoba szalenie wyrazista i bardzo dobrze dbająca autorytet Polski na arenie międzynarodowej. Ja też uważam, i żeby było jasne, uważam, że znacznie prościej będzie dbać o relacje międzynarodowe, gdyby nie będzie spotykał się po prostu minister, a wicepremier polskiego rządu.
Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej i od popołudnia minister spraw wewnętrznych i administracji. Ponownie dziękuję panie
bardzo
ministrze
dziękuję.
Za rozmowę. Tuż po informacjach komentatorzy będą z nami redaktor Andrzej Bobiński i profesor Barbara Brodzińska-Mirowska.
Autopromocja.
If you want peace, prepare for war.
Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny. Trudno dziś tej sentencji nie traktować poważnie. Śmiertelnie poważnie. Nazywam się Maciej Miłosz. Jestem autorem pierwszej serii podcastu Przedwojnie, która ukazała się przed rokiem, i dziennikarzem Rzeczpospolitej. Po roku sprawdzam, czy wciąż żyjemy w przedwojniu. Co się zmieniło? Co może się wydarzyć? Posłuchaj w aplikacji Tok FM nowych odcinków podcastu Przedwojnie.
Autopromocja.
Reklama.
Plany na wakacje? Plażing, smażing, neonetting. Kiedy? Już teraz, bo letnia fala rabatów z Neonetu właśnie dotarła!
Tylko teraz laptop Apple MacBook Air z procesorem Apple M2, 16 GB RAM i błyszczącym ekranem Liquid Retina. Teraz już za jedyne 3499 zł. A do tego raty 0%.
Odwiedź sklepy Neonet. A i neonet.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 8:20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Dziś premier zdecydował, że potrzebny jest rozdział między szefem MSWiA a koordynatorem służb specjalnych. Tak zmianę na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i administracji komentuje przyszły i były szef MSWiA Marcin Kierwiński. Trzeba bardzo mocno skoncentrować się na kwestii wpływu obcych służb na wykorzystywanie migrantów w wojnie hybrydowej i właśnie z tej perspektywy rozpatruje decyzję premiera o zmianie na stanowisku, dodawał gość poranka Tok FM. W Rosji utracono łączność z samolotem pasażerskim. Na pokładzie maszyny znajdowało się około 50 osób, podaje Reuters. Rosyjskie media twierdzą, że nie można nawiązać łączności z samolotem AN-24 linii lotniczych Angara. Maszyna znajdowała się w bliskiej odległości od miasta Tynda. Co najmniej 2 cywilów zginęło w starciach zbrojnych, które wybuchły na granicy Tajlandii i Kambodży, podaje agencja Reutera. Do tego incydentu doszło po tym, gdy oba kraje obniżyły rangę stosunków dyplomatycznych w konsekwencji sporu o przebieg granic. Armie Tajlandii i Kambodży oskarżało ją się wzajemnie o otwarcie ognia jako pierwsze. A w Tok FM teraz czas na sport.
Sponsorem programu był właściciel salonów dla spania, oferujący materace i łóżka w sklepach stacjonarnych i na dlaspania.pl.
Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasze siatkarki awansowały do półfinału turnieju finałowego Ligi Narodów w Łodzi. Nie bez problemów, bo Chinki pokonały dopiero po tiebreaku, mówi jedna z naszych zawodniczek, Aleksandra Szczygłowska.
Troszkę za bardzo chciałyśmy, bo gdzieś tam ta jakość z tego grania też nie była, myślę, wyśmienita, ale z biegiem czasu byliśmy w stanie skończyć takie niemożliwe ataki i myślę, że to nam pomogło. Hala nie jest najprostsza do grania, więc też musiałyśmy się do tego zaadaptować i dzięki Bogu, że nam się udało.
Polki w półfinale zmierzą się w sobotę z Włoszkami. Mistrzynie świata Hiszpanki awansowały do finału piłkarskiego Euro 2025 kobiet. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego pokonała w półfinale po dogrywce Niemki 1-0, mówi jedna z zawodniczek Aitana Bonmati.
Dziś czuję, że ponownie przeszłyśmy do historii. Po raz pierwszy awansowałyśmy do finału Mistrzostw Europy.
Hiszpanki w niedzielnym finale w Bazylei zagrają z wicemistrzyniami świata i zarazem obrończyniami tytułu Angielkami. Markus Rasch Rashford został wypożyczony do FC Barcelony. 27-letni Anglik był niegdyś jednym z największych młodych talentów na świecie, ale z czasem jego kariera traciła tempo. Ostatnie miesiące poprzedniego sezonu spędził w Aston Villa. Legia, Jagiellonia i Raków Częstochowa grają dziś w europejskich pucharach. Piłkarze z Częstochowy jako jedyni przed własną publicznością. To w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, mówi trener Rakowa Marek Papszun.
Przede wszystkim muszę powiedzieć, że się cieszymy, że wracamy do gry w europejskich pucharach po rocznej nieobecności. To jest część pracy, którą wykonujemy przez cały sezon po to, żeby w Europie się znaleźć i będziemy walczyć, żeby zajść jak najdalej, żeby grać jak najdłużej.
Mecz Rakowa o 21:00, wcześniej o 19:00 Jagiellonia zagra z FK-nowi Pazar, a Legia w Ostrawie z Banikiem. Ten drugi mecz w ramach eliminacji Ligi Europy. W sporcie to wszystko, teraz pogoda.
Sponsorem programu był właściciel salonów dla spania, oferujący materace i łóżka w sklepach stacjonarnych i na dlaspania.pl.
21 stopni maksymalnie będzie dziś w Gdańsku, 24 w Poznaniu, 26 w Krakowie, 27 w Warszawie, a nawet 30 w Lublinie. Deszcz pojawi się na zachodzie, północy oraz północnym wschodzie.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W czwartkowym poranku Radia Tok FM czas na komentatorów. Są z nami profesor Barbara Brodzińska-Mirowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz redaktor Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
Dzień dobry.
Noc przez pana, więc teraz z takim świeżym umysłem poproszę was o ocenę rekonstrukcji rządu. Andrzej Bobiński.
No, z jednej strony bardzo dużo się wydarzyło, a z drugiej strony nie mam takiego poczucia, że bardzo wiele miało się zmienić. To znaczy, mam poczucie, że Donald Tusk uznał, że to, co się działo przez ostatnie dwa lata, to był właściwy kierunek, tylko że z wykonawcami było nie najlepiej i że były pewne błędy popełnione po drodze. No i że teraz trzeba mocniej, bardziej, więcej. I tak naprawdę chyba zobaczymy, i to w miarę szybko, czy jego diagnoza jest słuszna, czy rzeczywiście to jest tak, że plan nakreślony w chyba w 23 roku jest słuszny, że cała polityka ma być o bezpieczeństwie, że ma być skupiona wokół walki dobra ze złem, że ma być jeszcze silniejsza polaryzacja. Czy to jest ten kierunek? Czy jednak premier się myli i brakuje takiego komponentu, powiedziałbym, rozwojowego, jakiejś, uwaga, brzydkie słowo, wizji na to, jak ma się kraj rozwijać, o czym powinna być praca gospodarki, bo też słyszymy o tym, że Andrzej Domański staje się ministrem finansów i gospodarki, ale nie słyszymy, co z tego miałoby wyniknąć i co dzięki temu my mielibyśmy dostać, a rząd osiągnąć.
Oczywiście opozycja jest bardzo krytyczna. Mariusz Błaszczak mówił tak: najsłabszym ogniwem w rządzie koalicji 13 grudnia jest Donald Tusk i to najsłabsze ogniwo nie zostało wymienione. Jarosław Kaczyński w swoim niepowtarzalnym stylu: pokaz bezradności formacji, która ze względu na deficyt kulturowy nie nadaje się do tego, by rządzić. Jarosław Kaczyński w ogóle tropił wszystkich przeciwników deficyty kulturowe. Pani profesor.
Zacznę może od tego, czy to jest rewolucja, czy nie, a potem odniosę się do słów Mariusza Błaszczaka a propos wymiany premiera. Nie jest to żadna rewolucja i nie mam przekonania, że to miała być rewolucja. Uważam, że Donald Tusk starał się po prostu z lekka uporządkować rząd, ponieważ
emocje,
ponieważ emocje, które tam się kłębią, są poważne i zagrażające. Zatem nie widać w tej rekonstrukcji żadnej próby eskalacji tego konfliktu, wręcz przeciwnie. Dla mnie, i myślę, że z perspektywy oczywiście analitycznej, nie ma w tej rekonstrukcji nic, co pozwoli zatrzymać błyskawiczny trend spadkowy, dlatego że dzisiaj koalicja rządząca traci ogromny kapitał, historyczny kapitał z 23 roku i traci kapitał wypracowany przez Rafała Trzaskowskiego. Nie widzę zatem tu żadnego obszaru do tego, żeby w tej chwili zatrzymać ten trend, ewentualnie, i myślę, na to obliczona była ta rekonstrukcja, spowolni się tę spadkową.
Roman Imielski twierdzi w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, że poprzeczka jest zawieszona tak nisko, że nie pozostaje nic innego temu nowemu rządowi, nowemu staremu, jak tylko się odbić, bo przypomnijmy, CBOS za lipiec, 32% badanych uważa się za zwolenników i sympatyków tego rządu, 48% to wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku do lipca, a o 10 punktów procentowych w stosunku do marca za przeciwników, 17% jest obojętne.
Nic w tym zaskakującego nie ma. Na potrzeby naukowe jesienią ubiegłego roku, czyli pół roku przed wyborami prezydenckimi, robiłam analizę reputacji tego rządu i ona wtedy już była bardzo, bardzo niska. Niższa nawet niż w najgorszym momencie w poprzedniej kadencji.
A z czego to wynikało?
Wynikało to przede wszystkim z polityki, z jakości rządzania, czyli rozdmuchania ogromnych nadziei, a potem jakby słabe widoki na to, że one zostaną zrealizowane, wynikała z bardzo złych i manifestowanych relacji w koalicji i wreszcie wynikała z fatalnej, zupełnie jakby niepoprawionej strategii komunikacyjnej, a w zasadzie jej braku. Zatem myślę, że jeżeli miałaby ta rekonstrukcja być pierwszym krokiem, to być może jest jeszcze jakaś szansa, dlatego że w polityce 2 lata to jest dosyć dużo. Natomiast brakuje mi bardzo ważnej rzeczy, to znaczy komponentu programowego. PiS przechodzi do ofensywy, natomiast tutaj za tą rekonstrukcją nie idzie żadna wizja programowa. Być może ona będzie na przykład jesienią, jak ludzie wrócą z urlopów. W tej chwili jej nie ma, a to jest bardzo ważne. I ważna jest rzecz banalna, to znaczy warto by było ustalić za kulisami z koalicjantami, przede wszystkim to, w jaki sposób oni o sobie wzajemnie w mediach mówią, a w drugiej kolejności albo odwrotnie, w pierwszej kolejności, 3 priorytety, które chcą zrealizować, nad którymi nie będą deliberować. To powinno zostać następnie zakomunikowane słowem. Pan redaktor powiedział o tej wizji, no i niestety to jest kluczowe. Dzisiaj Jarosław Kaczyński, w zasadzie dzisiaj, od lat mówi, jaka ma być wizja Polski, jego wyborcy to wiedzą, a wyborcy koalicji rządzącej tego nie wiedzą. Jeśli Donald Tusk uważa, że prawda się sama obroni, to ona się sama nie obroni. Dzisiaj nawet...
Ale mówił o tym podczas debaty nad wnioskiem o wotum zaufania, że trochę właśnie mieli taką nadzieję, no tak, że niektóre rzeczy same dotrą do opinii publicznej, ale że to tak nie działa.
Ale wydaje mi się, że każda partia, która adaptuje się do zmian, które dzisiaj obserwujemy, przede wszystkim zmian technologicznych, no uważaj, czy komunikacyjnych, wyrażając opinię, że prawda się sama obroni, wykazuje się dużą naiwnością. Zatem ja uważam, że jeżeli, kończąc już tę myśl, miałaby ta rekonstrukcja coś dać, to brakuje 3 komponentów. Pierwszy to jest rzecz programowa, drugi to jest uporządkowanie relacji w koalicji i wreszcie trzecia rzecz, która uważam, że nie powinna umykać naszej uwadze, to co się dzieje z Koalicją Obywatelską. Zatem Donald Tusk musi czym prędzej, moim zdaniem, bardzo mocno uporządkować partię i przede wszystkim zacząć o niej myśleć. To przez lata robił Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński przez lata był skoncentrowany na partii, nie robił nic, co było przeciwko partii i on ma tego efekty. To znaczy podniósł się z kryzysu, partia jest skonsolidowana, nastawiona na cel. W Koalicji Obywatelskiej było dokładnie odwrotnie. Od lat. Również z Uniwersytetem Wrocławskim, z którym robiłam badania, było widać okropne nastroje w Koalicji Obywatelskiej czy w Platformie Obywatelskiej.
Chodzi o członków, polityków, tak, działaczy.
Tak, i to się nie zmieniło. I powiem szczerze, że 2 lata od objęcia władzy, jeżeli nastroje zaczynają spadać, jeżeli partia przestaje być sexy, to jest bardzo zły znak. Zatem uważam, że jeżeli jest jakiś plan, załóżmy optymistycznie, że jakiś tam jest, to nawet najbardziej misterny plan nie będzie mógł być zrealizowany, jeśli nie będzie mobilizacji partii i przede wszystkim dołów, NGO-sów, które notabene też narzekają na współpracę z tym rządem.
To ja wrócę teraz do tego badania dotyczącego reputacji tego rządu. Tam były 3 komponenty. Obietnice, które zostały złożone, nie zostały dowiezione, kwestia kłótni między koalicjantami, kwestia komunikacji. O komunikacji to już wszyscy wszystko chyba napisali, wszyscy powiedzieli. Za chwilę możemy jeszcze do tego wrócić, ale zapytam redaktora Bobińskiego o te kłótnie, bo wczoraj premier Donald Tusk powiedział, że dosyć marudzenia, tak? Dosyć opuszczania rąk i dosyć kłótni. Jak ktoś się będzie kłócił, no to on, premier, nie będzie tego tolerował. W ogóle często się zastanawialiśmy jako komentatorzy, jak to się dzieje, że premier Donald Tusk toleruje do tej pory, czy tolerował do tej pory pewne wyskoki rozmaitych polityków.
Ja myślę, że to jest błąd, że nie da się wyłączyć kłótni, znaczy nie da się zarządzać 4-partyjną koalicją w sytuacji, w której
cele są uprzejmości rozbieżne. Na portalu X, tak?
No, jakby istotą polityki jest konflikt, a to nie jest też tak, że te partie mają koniecznie te same cele. Ja powtarzam i będę powtarzał, że moim zdaniem celem Donalda Tuska jest w pewnym sensie stworzenie czegoś na wzór jednej listy. Nie wiem, czy to będzie jedna lista, ale to będzie pewnie takie 0,7 listy, gdzie będzie miałby być PSL i resztki Polski 2050. Zgaduję, że Lewica by szła oddzielnie do wyborów. W związku z czym siłą rzeczy tutaj będą napięcia, no bo te partie będą walczyły o swoją podmiotowość, będą chciały pokazać, czym się chcą zajmować, w czym są dobre, z czym się nie zgadzają, a Donald Tusk chciałby, żeby wszyscy robili jedno. Więc ja trochę dyskutuję z tą tezą, że my powinniśmy obserwować pracę koalicji, która się we wszystkim zgadza i ze sobą się nie kłóci, w tym publicznie. I wydaje mi się, że tu jest pewien problem, no, że to jakby Donald Tusk próbuje zaklinać rzeczywistość. Może słusznie, tylko że wydaje mi się, że trzeba jednak sobie stawiać cele, które są spełnialne. No dzisiaj ładnie mówił o tym u ciebie Włodzimierz Czarzasty, który opowiadał o tym, jak on będzie współpracował z Kosiniakiem-Kamyszem. Jak będą
i był z ciebie bardzo zadowolony, że ładnie to powiedział.
Tak, tak. No bo i wszystko się zgadza. No zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Myślę, że mogą być napięcia, mogą być problemy, ponieważ po prostu elektoraty PSL-u i Lewicy są bardzo różne i bardzo ciężko jest wypracować kompromis. Więc ja bym chyba jednak nie skupiał się tak bardzo na tym, żeby wyciszyć do zera te konflikty, tylko żeby ta rozmowa była możliwie konstruktywna i żeby, tak jak mówiła pani profesor, były jakieś cele i żeby była jakaś droga do ich osiągnięcia, a mając pełną świadomość tego, że ludzie są różni, elektoraty są różni, politycy są różni i tak dalej, i tak dalej.
Koalicja Obywatelska, uporządkowanie partii, o tym mówiła pani profesor, ma być takie mini uporządkowanie, czyli włączenie, wchłonięcie Nowoczesne i inicjatywy Barbary Nowackiej. Zastanawiam się, czy właśnie nie dlatego Barbara Nowacka przetrwała na swoim stanowisku.
Myślę, że tak, ponieważ no, chodzi właśnie o to, żeby w tej chwili realizować te cele jakieś tam porządkujące i nie zaogniać tego jakby obszaru, gdzie nie trzeba tego robić, więc no, nie można wykluczyć takiego scenariusza, natomiast w tej chwili czasu na takie uporządkowanie, którego potrzebuje Koalicja Obywatelska, bo pod taką nazwą podobno ten rebranding ma się ukonstytuować, to jest praca, która zalega Platformie i Tuskowi od lat i to nie będzie praca szybka. To znaczy w Platformie,
ale czy to nie jest ewolucja? Bo ja rozmawiałam kilkukrotnie już z politykami Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Pytałam o to zanikanie nazwy Platforma Obywatelska i zanikanie także logo, bo przecież to logo, którym teraz się charakteryzuje Koalicja Obywatelska, to jest to biało-czerwone tak, serduszko, tak. Prawda? A nie logo Platformy Obywatelskiej. Więc ja mam wrażenie, że ten proces się w dość naturalny sposób dokonywał od 21 roku, kiedy tu zwrócił do polskiej polityki, przykleił na swoją białą koszulę to biało-czerwone serduszko i że teraz właściwie będzie zakończenie tego procesu.
No dobrze, ale zależy, o czym mówimy. Jeśli mówimy o powierzchowności, na zasadzie zmienia się nazwa partii, która już jest tak mocno jakby
ugruntowana.
Że to w zasadzie nie będzie żadna różnica i zmienia się trochę logo, które i tak już jest ugruntowane. To jest jedna rzecz. Mi chodzi bardziej o to, co się zmieni w zakresie właśnie pokazania kierunku. Ja uważam, że w ogóle w Koalicji Obywatelskiej, w Platformie Obywatelskiej powinna zacząć się toczyć poważna rozmowa. To znaczy, powinna się zacząć myślenie o pewnych trendach, analizowanie tych trendów. Słowem, trzeba zacząć robić to, co PiS robił przez wiele lat i szykować na to odpowiedź.
I co Prawo i Sprawiedliwość zapowiada też na tę jesień, tak?
Prawo i Sprawiedliwość zaczęło już.
Konferencja programowa.
Tak jest, więc to uważam, że powinno zacząć się dziać w Platformie, a jak mówię, tam partia była przez wiele lat zaniedbywana i tego procesu nie było, więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, sądzę, że technikalia, wizualne, to jest jedna sprawa i najmniej ważna. Najważniejsi są ludzie. Tam nie ma w tej chwili, moim zdaniem, szans na to, żeby się pojawiły nowe twarze. Czyli ludzie są już zmęczeni, wyborcy są już zmęczeni ciągle tymi samymi twarzami, więc to jest też problem. Nie udało się Tuskowi, to co próbuje robić teraz Kaczyński, wprowadzić młodszego pokolenia, mimo że młodsi politycy młodszej generacji w koalicji są. Więc ta wymiana pokoleniowa idzie jak po grudzie, więc nawet tutaj Koalicja Obywatelska nie daje sobie szansy na to, żeby ten rebranding jeszcze wzmocnić takim przekazem, że oto wchodzi młode pokolenie. Kaczyński steruje, ale próbuje wprowadzać młodszych.
Andrzej Bobiński.
Ja rozumiem, że w ramach tej rekonstrukcji jednak został zrobiony pewien ruch w kierunku jakiegoś uporządkowania partii i tak słyszałem, że taki jest element tej logiki przywrócenia Marcina Kierwińskiego do rządu, twojego poprzedniego gościa z kolei. I myślę, że też dlatego Jakub Rutnicki został ministrem sportu, bo dla mnie było oczywiste, że Ministerstwo Sportu zostanie połączone z innym ministerstwem, jednak zostało. Więc to były takie dwa ruchy w kierunku. No też ten awans Radosława Sikorskiego, wydaje mi się, służył temu, żeby trochę uspokoić nas i pokazać, że nasze najcenniejsze aktywa są dowartościowane, ale z drugiej strony, jak patrzę na tę listę, no to troje chyba z najciekawszych i takich ministrów, od których można spodziewać się, że coś się wokół nich i w ich obszarach będzie działo, czyli Waldemar Żurek, Wojciech Balczun i przede wszystkim Jolanta Sobierajska-Grenda, są spoza partii, co też jest pewnym sygnałem, że no w tej partii, słuchajcie, niestety, no nie mamy ludzi, którzy się nadają do ministrowania. I myślę, że tu jest to napięcie. Znaczy, z jednej strony Donald Tusk ma poczucie i chyba takie miał poczucie, wracając do Polski, że te jego kadry nie są świetne, no ale z drugiej strony on musi zarządzać partią taka, jaka jest, no bo trochę nie da się powiedzieć tym politykom, słuchajcie, no mam pomysł, jak to wszystko zrobić, muszę was wszystkich zwolnić i wtedy ta partia zacznie hulać. Więc to jest szybko skończy taka legenda o pierwszych miesiącach powrotu Donalda Tuska, kiedy była zamówiona podobna jakaś analiza i badania pogłębione. No i wyszło z tych badań, że wszystko będzie dobrze, tylko musimy wymienić lidera, nazwę partii i komunikację wizualną. No i oczywiście ci ludzie, którzy przeprowadzili tę analizę, zostali wyproszeni bardzo szybko z tego spotkania i z tej narady strategicznej, ale z drugiej strony trochę tak jest, myślę, że jest taka świadomość i że jest taki kierunek właśnie i z tym serduszkiem, i z tą nazwą, i z ukrywaniem jednak iluś tam polityków, których mało widzimy i o których mało słyszymy, więc trochę to jest takie napięcie między tym nowym, które myślę, że jest świadomość, że jest potrzebne, ale z drugiej strony partią, której się wymienić po prostu nie da.
O bezpartyjnych fachowcach w tym rządzie porozmawiamy tuż po informacjach. Andrzej Bobiński i Barbara Brodzińska-Mirowska z nami zostają.
Autopromocja. Tu Cezary Łasiczka. Spotykamy się w programie Owczarek od poniedziałku do piątku o godzinie 9:00.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Autopromocja.
Reklama.
RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Telewizor LG 65 cali. OLED Evo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 5499 zł. Taniej o 500 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu męskie bokserki i dmuchane gadżety, basen, piłki, koła i rękawki. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny.
Marian, ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest.
Naprawdę?
No sam zobacz, jakie niskie ceny.
Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Nivona. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2169 zł. Teraz za jedne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł.
I orzech, i karmel, i czekolada.
Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie litrowe lody Bongelati. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Bongelati. Smak włoskich wakacji.
Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
O, i to lubię najbardziej.
Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi.
Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm.
Co pani Promocka robi dla sportu? Biega po promocjach w Auchan. Bo teraz w Auchan serek, mus lub pudding proteinowy 150-180 gramów, różne rodzaje. Tylko 4,45 za sztukę przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,24. A orzechy nerkowca 40% taniej. Teraz tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Promocja 24-30 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuj.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 8:41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Odchudzenie rządu o połowę i uczynienie z niego najmniejszego w Europie od początku było nierealne, ocenił w poranku Tok FM współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jego zdaniem premier Donald Tusk, zapowiadając rekonstrukcję rządu, przestrzelił z zapowiedziami.
Źle to ujął, jak to przedstawiał w lutym. Znaczy, dla mnie było jasne, myślę, że dla niego też, że redukcja o 50% tych liczby tych resortów jest po prostu nierealna.
Lider Nowej Lewicy ocenia rekonstrukcję przeprowadzoną przez premiera jako racjonalną. W jej ramach powstał też między innymi super resort energii, którym pokieruje Miłosz Motyka z PSL-u. Taki resort już był w czasach rządu PiS-u. Teraz wraca, by połączyć podzielone dotąd kompetencje, mówi były minister finansów profesor Paweł Wojciechowski.
Dzisiaj wydaje mi się, że ta energia oznacza, że będzie i to coś pod ziemią, czy na przykład złoża. Niekoniecznie musi mieć do tego coś, tutaj politykę kreować Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
Dużym wyzwaniem dla nowego ministra będą także ceny prądu, ale o tym więcej powiemy w informacjach TOK FM o 9. Sprzedawane po zaniżonej cenie rosyjskie paliwo złej jakości i objęte międzynarodowymi sankcjami zalewa Afrykę, ostrzega najbogatszy człowiek Afryki, Aliko Dangote. W ten sposób rujnowany jest afrykański przemysł naftowy. Mamy do czynienia z dumpingiem tanich, często toksycznych produktów naftowych, które nie spełniają europejskich ani północnoamerykańskich norm, ale z powodu braku jakiegokolwiek nadzoru bez problemu wprowadzane są na rynek afrykański, powiedział Dangote podczas konferencji poświęconej paliwu rafinowanemu w Afryce Zachodniej. Według niego rosyjskie produkty naftowe zagrażają nie tylko rozwojowi konkurencyjnego afrykańskiego przemysłu, ale przede wszystkim zdrowiu Afrykanów. Według Światowej Organizacji Zdrowia 3 700 000 ludzi co roku umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza, przede wszystkim z powodu cząstek stałych zawartych w spalinach. Młody serbski TikToker łata dziury w budynkach dziecięcymi klockami. W ten sposób, jak twierdzi, chce szerzyć dobrą energię i inspirować innych. Luka Alerić postanowił wypełnić pęknięcia w murach, martwe blizny, które nasze miasta noszą jako przypomnienie o niedbalstwie, klockami, czyli przedmiotami, które uczyły nas, że z małych rzeczy można stworzyć coś lepszego i pięknego, komentują serbskie media. Dziś deszczowo na zachodzie i północy Polski. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu mogą pojawić się burze. Z kolei na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu IMGW ostrzega przed upałami. Temperatura sięgnie 30 stopni.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W czwartkowym poranku Radia TOK FM nadal są z nami Andrzej Bobiński, profesor Barbara Brudzińska-Mirowska. Raz jeszcze dzień dobry. Zaraz porozmawiamy o tym, co zapowiadałam przed informacjami, czyli o niepartyjnych fachowcach w rządzie, ale jeszcze profesor Brudzińska-Mirowska chciała się odnieść do cytatu z Mariusza Błaszczaka, który powiedział, że najsłabszy element tego rządu, czyli premier Donald Tusk, nie został jednak zrekonstruowany.
Tak, i chcę do tego wrócić na kanwie tego, czym skończyliśmy poprzednią część, czyli tę dyskusję o przebudowie, o programach i o tej ofensywie programowej, która by przydała się Koalicji Obywatelskiej, a którą już PiS zaczyna. Otóż uważam, że to jest taka kokieteria ze strony Prawa i Sprawiedliwości narzekać na Donalda Tuska, dlatego że dopóki Donald Tusk jest premierem, to nie mają paliwo. I teraz mnie na przykład zastanawia...
I nie trzeba się wymyślać na nowy,
tak,
prawda?
Tak, bo przecież to jest po prostu rzeczywiście takie DNA komunikacyjne, przekazowe PiS od lat. On i jakby niechęć wobec niego i budowanie takiej antypatii do Donalda Tuska. Więc ja się zastanawiam, na ile w tej rekonstrukcji, w tym Sikorskim, który ma już dziś status wicepremiera, jest jakiś plan na przykład rzeczywiście nakierowany na potencjalną zmianę premiera i to by dopiero był ruch ciekawy, bo gdyby Donald Tusk, chociaż mi się to zupełnie nie klei jakby z jego takim profilem politycznym, rzeczywiście zdecydował się na taką woltę, powiedzmy, nie wiem, rok przed wyborami, to by był naprawdę ciekawy ruch pod względem wytrącenia nieco broni z ręki Prawu i Sprawiedliwości. Gdyby było odwrotnie, to myślę, że Kaczyński miałby taką ochotę na takie ryzyko. Tu zastanawiałabym się, więc dopóki Donald Tusk jest, to PiS ma rację bytu w swoich przekazach. Więc to chciałam tylko jakby zamknąć klamrę tych przeprogramowań i starych polaryzacji.
Jolanta Sobierańska-Grenda, doświadczona menedżerka zdrowia, teraz będzie ministrą zdrowia. Resort ma być odpolityczniony. Ja sobie myślę, no wspaniale, tylko że my wszyscy znamy taki los niepartyjnych fachowców, bez dostępu do ucha premiera, bez żadnej politycznej wagi, bez frakcji w ugrupowaniu. Czasem się ich nazywa zderzakami i mam wrażenie, że los Adama Bodnara dobrze to pokazuje. Premier nawet mu nie podziękował. To, co napisał Adam Bodnar na portalu X w formie takiego listu pożegnalnego, dobrze pokazuje, jaka była atmosfera. Nie spodziewał się minister sprawiedliwości dymisji, jednak ona nastąpiła. Anna Maria Żukowska dla Wirtualnej Polski powiedziała tak: nie było łatwo być ministrem bezpartyjnym, bez pleców i być może dlatego jego misja właśnie się skończyła. No bo jednak wracając do Jolanty Sobierańskiej-Grendy, Izabela Leszczyna może wykonać telefon do Donalda Tuska. Nie wiem, jakie będą relacje nowej pani minister z szefem rządu. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Aktywów Państwowych, to owszem, mamy kolejnego bezpartyjnego fachowca, pana Balczuna, ale Jaworowski też przecież nie był z partii i też przemknął niezauważony i już jest byłym ministrem. Andrzej Bobiński.
To może zacznę od pani Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Myślę, że to porównanie z Adamem Bodnarem o tyle jest dla mnie nieoczywiste, że jednak minister sprawiedliwości, szczególnie w rządzie, który ma na sztandarach rozliczenie, jest postacią, która jest cały czas w mediach, jest postacią hiperpolityczną. Minister zdrowia tak naprawdę spełnia zupełnie inną misję, to znaczy walczy z magmą, mierzy się z problemami takich
codzienności. Jest to skraceńcza misja.
Tak, i Izabeli Leszczyny praktycznie w mediach na przykład nie widzieliśmy, prawda? W sensie, że to jest trochę tak, że to musi być taka osoba, która mierzy się z tymi małymi problemami codzienności, codziennie i próbuje zmienić tą rzeczywistość, co jest jednak zupełnie inną pracą. No tutaj ja muszę powiedzieć, że to był dla mnie chyba jeden z najciekawszych momentów tej wczorajszej konferencji Donalda Tuska, czy tego ogłoszenia składu rządu, ponieważ ta nominacja była z zupełnie innego porządku, tak? To znaczy tam Donald Tusk mówi, mamy tutaj osobę, która jest fachowcem, będzie miała całe grono wiceministrów, którzy będą ją wspierali, którzy też będą ekspertami i fachowcami, a w ogóle to słuchajcie, ważne jest, żeby to byli ludzie, którzy są kompetentni, a niekoniecznie wchodzili w ten spór.
A może po prostu politycznie nie chcieli tego brać?
No nie, ale jest ten wątek Filipa Nowaka, czyli szefa NFZ-u, który został z poprzedniej ekipy, nie został wymieniony. Patrzcie, ja Donald Tusk jestem w stanie docenić fachowca, który został powołany przez poprzedni rząd. To jest zdaje się jedna z ostatnich osób, które są odwoływane, a cały czas są w tej orbicie władzy, no bo tam Tomasz Chrustny w Łokiku też jest, ale dużo ciężej byłoby go odwołać i nie dałoby się tego zrobić bez awantury. Chodzi mi o to, że jednak tutaj jest taki moment, kiedy Donald Tusk, mam wrażenie, mówi, to zdrowie jest dla nas bardzo ważne, mamy człowieka, który będzie miał na to pomysł, ja wam tego nie będę opowiadał, ale zostawiam ten obszar tej osobie i ta osoba ma duży kredyt zaufania. Więc ja, dla mnie jest to ciekawe, bo to był jedyna nominacja, tak jak mówię, z trochę innej logiki, nie z tej logiki polaryzacyjnej, nie z tej logiki tej takiej starej polityki, tylko trochę nowej polityki, a może nowej starej polityki, bo to była taka, to dla mnie jest taka nominacja bardzo technokratyczna.
Ale wiesz, że nie chodzi o personalia i tam mógłby Napoleon być na tym miejscu, tylko chodzi o to, żeby właściwie przebudować cały system, a moim zdaniem na to w rządzie nie ma pary.
No ale to zobaczymy. No rozumiem, że jednak jeżeli wchodzi pani Sobierańska-Grenda i będzie mogła sobie dobrać tych współpracowników i została wskazana, że takie jest jej zadanie, to wydaje mi się, że tutaj jest szansa na to, że rząd będzie starał się poważnie zmierzyć z tym tematem, bo dla mnie są te dwa takie święte grale polskiej polityki, o których się rzadko mówi, bo one są mało atrakcyjne medialnie. To jest mieszkalnictwo i to jest zdrowie. Tak, i o mieszkalnictwie słyszeliśmy tylko awanturę przed, a tak naprawdę nic nie powiedzieliśmy, nie usłyszeliśmy w trakcie tej. I to są rzeczy, które są ważne dla Polaków, wychodzą nam w tych wszystkich badaniach. Potem sobie mówimy, no tak, ale Polacy mówią, że to jest dla nich ważne, ale tak naprawdę to nie głosują, jakby patrząc na to, co się tam dzieje.
I
tak, więc tutaj to jest ciekawe. I szybko Wojciech Balczun. Różnica między Balczunem a Jaworowskim jest taka, że Balczun jest praktykiem. Znaczy on był prezesem PKP Cargo, on teraz był prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu, no też różnica jest taka, że jest on gitarzystą zespołu Chemio. Zdaje się, że Jaworowski na żadnym instrumencie profesjonalnie nie gra. Natomiast wracając do Balczuna, myślę, że to jest takie trochę połączenie z jednej strony osoby, która właśnie jest niepartyjna, teoretycznie nie będzie dopuszczała do tego, żeby mu politycy wchodzili na głowę, ale z drugiej strony też lepiej czuje jednak tą realną gospodarkę, życie tych spółek, był tam, wie jak to działa i też zdaje się, ja nie do końca jestem w stanie ustalić, jak on jest powiązany z tym pierwszym i drugim szeregiem Platformy Obywatelskiej, natomiast też on przez te swoje dosyć długie doświadczenie w spółkach Skarbu Państwa ma kontakty w różnych miejscach, więc myślę, że tu trzeba zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Myślę, że tak naprawdę tu kluczowe i największe pytanie jest, czy zostanie wiceminister Robert Kropiwnicki, no bo tak naprawdę on trzyma ten układ i on był takim
on
de
był
facto,
kadrowym.
On był kadrowym i on był takim de facto ministrem, Jaworowski raczej był twarzą, więc zobaczymy, czy Balczun zostawi Kropiwnickiego, zobaczymy też, co się z tymi spółkami stanie, bo my tego też nie wiemy. W ogóle tu jest bardzo wiele znaków zapytania.
No to jeszcze Waldemar Żurek.
No to będzie, myślę, taka kandydatura i taki minister, który przede wszystkim bardzo mocno zadziała na emocje wyborcze, które są bardzo jednoznaczne, jeśli chodzi o rozliczenia. To jest ciekawa pod wieloma względami kandydatura, też z punktu widzenia takich, bym powiedziała, personalnych konsekwencji dla Waldemara Żurka. Natomiast oczekiwania
przestaje
społeczne...
być sędzią, a gdyby chciał wrócić do
tak
zawodu,
jest.
To musiałby otrzymać nominację z rąk prezydenta Karola
Nawrockiego.
Raczej się nie należy spodziewać.
spodziewać.
No więc to jest z jego punktu widzenia bardzo trudna misja, też z tego powodu, że w optymistycznym, bardzo optymistycznym scenariuszu to są dwa lata. I oczywiście no, nie tworzymy teraz wizji, że za chwilę na pewno na 100% PiS z Konfederacją albo w jakiejkolwiek innej konfiguracji wraca do władzy, bo tego nie wiemy.
No ale patrzymy realnie na sondaże, które są tu i teraz. Tak.
I w tej chwili to ta szansa jest duża, więc tym bardziej jest to trudna rola, myślę, i będzie trudna rola, ale nie zmienia to faktu, że Waldemar Żurek i Radosław Sikorski to są takie bardzo mocne punkty ukierunkowane właśnie na emocje wyborcze, a dzisiaj wyborcy, poza tym, że zdrowie i mieszkalnictwo i generalnie poczucie jakby aspiracji i możliwości realizacji różnych działań w ramach warunków, jakie stwarza państwo, to jest dla obywateli bardzo ważne, ale druga rzecz to są emocje i symbolika i kwestia rozliczeń ma znaczenie, więc to zakładam, że będzie dosyć mocno gdzieś tam na wyobraźnię działało i przede wszystkim znów będzie duże oczekiwanie na to wyraźne przyspieszenie w zakresie rozliczania PiS-u, więc to jest też bardzo ciekawa nominacja.
Tylko wracając do tego wpisu wczorajszego Adama Bodnara, który powiedział, że trzeba postępować zawsze zgodnie z pewnym schematem, tak? Że trzeba zebrać dowody, sprawdzić wszystko, przesłuchać świadków, skonstruować akt oskarżenia, wysłać do sądu, pierwsza instancja, druga instancja i tak dalej i tym podobne. No to co może zdziałać Waldemar Żurek jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny? Ma naciskać na prokuratorów, żeby pracowali szybciej? Na przykład wczoraj, słuchajcie, po półtora roku od wydarzenia, w końcu prokuratura okręgowa w Warszawie skierowała oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Braunowi, tak? To przecież była ewidentna sytuacja, zgaszenie gaśnicą świec hanukowych w Sejmie w grudniu 23 roku. Były zarejestrowane filmy z tego wydarzenia. Poseł się tego nie wypierał, więc właściwie dlaczego tyle miesięcy trwała ta praca śledcza nad tym? Więc trochę z jednej strony chcę powiedzieć to, że Żurek będzie konsumował efekty prac ostatnich kilkunastu miesięcy za Adama Bodnara. Z drugiej strony nie ma narzędzi do tego, żeby na przykład efektywniej przywracać w Polsce praworządność, bo mamy prezydenta za chwilę, Karola Nawrockiego, który też nie podpisze ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, o Sądzie Najwyższym, jeżeli już w końcu będziemy je mieli, czy nie uporządkuje sytuacji na osędziu.
Jeszcze biorąc krok wstecz, myślenie, że przychodzi jeden człowiek i zmienia wszystko, jest myśleniem magicznym. W sensie to powiedzmy to sobie tak, jak tu siedzimy i też uzmysłowmy to sobie. To nie jest tak, że jest jeden minister, jeden jest zły, a potem przychodzi drugi minister, jest dobry i nagle nie ma kolejek w szpitalach, sądy pracują szybciej i tak dalej. Jednak z drugiej strony jest też tak, że ten minister...
Są bardziej i mniej sprawni ludzie.
I czy bardziej sprawni, tak, ale też nie. No, przychodzi z jakimiś współpracownikami, ma albo powinien mieć jakieś cechy zarządcze, powinien też dobrze się komunikować i opowiadać to, co mu się udaje, co mu się nie udaje, wyznaczać, znowu wracamy do tego, jakieś cele i próbować je dowozić, pokazywać jakąś sprawczość, no i wreszcie też zarządzać. W przypadku prokuratury, z tego co ja rozumiem, nie znam się dobrze na prokuraturze, ale rozumiem, że jednym z problemów było to, że Adam Bodnar nie do końca sobie tą prokuraturę potrafił podporządkować, że były tam jednak jeszcze osoby, które nie do końca kibicowały nowej władzy i Adamowi Bodnarowi.
Na przykład zastępcy prokuratora.
Na przykład. Co powodowało, że tych śledztw było bardzo dużo, tych śledztw było za dużo i żadne nie było priorytetyzowane. I że był taki moment, kiedy po prostu z tego co ja słyszałem, to w tych kolejnych śledztwach po prostu było po jednej kartce przekładanej z jednej kubki na drugą, tych śledztw było tyle, że po prostu nic się nie działo. Może było mieć, to było coś na wzór tego strajku włoskiego, jeżeli Waldemar Żurek wejdzie.
No ale to tutaj się nie zgodzę, bo na przykład Bodnar doprowadził do powstania w Prokuraturze Krajowej 4 zespołów śledczych. Tak, NCBiR, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, Fundusz Sprawiedliwości Pegasus, czyli te najważniejsze polityczne śledztwa i już nie ma większego nadzoru niż to, co zrobił Bodnar nad tego typu postępowaniami.
Zgoda, to znaczy to jakoś się przyspieszyło. Ja mówię o takim momencie, chyba takim najtrudniejszym momencie prokuratury, kiedy wszystko stało. Tak, rozumiem, że potem on jednak stwierdził, dobra, to trzeba jakoś to porządkować. Teraz czy Żurek będzie potrafił? Czy Żurek będzie w stanie spriorytetyzować, czy znajdzie ludzi, którzy będą bardzo sprawni, będą bardzo energiczni i będą bardzo nakierowani na cel i wyniesie ich i pozwoli im robić to, co mają robić, no to jest właśnie jego sprawczość zarządcza. Natomiast ja chciałbym jeszcze raz podkreślić coś, o czym nie wiemy, znaczy ten drugi szereg, tak? I to jest i w przypadku Sobierańskiej Grendy, i w przypadku Balczuna, ale też tak naprawdę wszystkich tych ministrów. No super ważni jednak są ci wiceministrowie. Ważne jest, żeby oni byli kompetentni. I niekiedy myślę, że to jest ważniejsze od ministra. Minister ma też się komunikować, ma dużo... Taki Waldemar Żurek, jego największym chyba kapitałem i największą zaletą poza tym, że jest postacią już w tym momencie takim trochę symbolem tej walki o praworządność, no to jednak jest jego sprawność komunikacyjna. On był rzecznikiem prasowym KRS i wydaje mi się, że to jest jego główna rola. Pytanie, czy on będzie potrafił zarządzać i czy znajdzie ludzi, którzy będą w stanie wykonywać z jednej strony jego polecenia, ale z drugiej strony potrafili wyegzekwować od swoich podwładnych, żeby to oni wykonywali polecenia.
I jest jedno tylko ale do tego wszystkiego. Pytanie jest też takie, jakie są nastroje i emocje związane z potencjalnym powrotem PiS do władzy. Bo jeżeli już ludzie zaczynają czuć pismo nosem, no to możliwe, że ta skuteczność zarządcza będzie w tym momencie znacząco obniżona.
Profesor Barbara Brodzińska-Mirowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Redaktor Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Czwartkowy poranek w Radiu Tok FM dobiega końca. Program przygotowali i wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a zrealizowała Livia Prądzyńska. Przed nami informacje Radia Tok FM o 9:00. Tuż po nich Owczarek. W studiu jest już Cezary Łasiczka. Dzień dobry, Czarku.
Dzień dobry. Witam serdecznie. Wczoraj przeglądałem media meksykańskie, próbując dowiedzieć się, czy coś piszą polskich przetasowaniach na szczytach samych, ale niewiele znalazłem.
Czyli w Meksyku się nami nie interesują?
W Meksyku mało, ale za to wiesz, gdzie się nami interesują? W Czechach.
To blisko.
I za chwilę dowiemy się, co Czesi widzą i co sądzą o rekonstrukcji i o tym, co się ostatnio dzieje w Polsce.
No to zapraszam, a ja zapraszam na wywiad polityczny. To po 17:00. Życzę Państwu bardzo udanego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Jak się wypoczywa nad polskim morzem?
Wspaniale. Dzisiaj nie ma akurat pogody. Troszkę pada, trochę wieje.
Parasole zamiast parawanów.
Ale nam to nie przeszkadza, bo jednak nie lubimy tych parawanów to za bardzo.
Jak ci się podoba nad polskim morzem?
No w tym roku zimno. Kąpałem się. No było ciężko wejść.
Gofry już zwiedzone?
No nie jestem milionerem.
Ach, czyli paragony grozy, tak?
No co najmniej grozy.
Tradycyjne paragony z morza. Po ile gofry?
Po 80 zł niektóre nawet.
O, mówię o suchym. Że pasta nawet nie mam pojęcia, ale pewnie 25 zł może.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Jak lato w pełni, to moc wspomnień. Jak moc wspomnień, to Allegro Your Season. Najpiękniejsze chwile zapisuj nie tylko w swojej pamięci. Wejdź na Allegro i odkryj szeroki wybór dysków oraz pamięci przenośnych w gorących super cenach.
Marian, ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest.
Naprawdę?
No sam zobacz, jakie niskie ceny.
Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI, Cyborg 15, Intel Core i5, grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3899. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
Reklama.
Radio Tok FM.